Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Michale.
Witam, panie Andrzeju.
Witamy państwa bardzo serdecznie dziś w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Jak zapowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu, przeniesiemy się z prawdziwym Ormianinem na Kresy. A może na chwilę także do Krakowa. Nasz dzisiejszy gość to człowiek, jak o nim mówią niektórzy, po pierwsze bezkompromisowy, po drugie stanowczy, a po trzecie przywarło do niego także takie powiedzenie: duchowny do zadań specjalnych. Ale jak na nasz salonik kresowy przystało, nasz gość będzie mówił o Kresach przede wszystkim.
No tak, panie Andrzeju, a mowa o księdzu Tadeuszu Isakowiczu Zaleskim, historyku, poecie, pisarzu, duszpasterzu Ormian, księdzu, który jest opiekunem osób niepełnosprawnych i współzałożycielem fundacji imienia świętego brata Alberta. A że tym razem przeniesiemy się na Kresy południowo-wschodnie, to może zaproponuję słuchaczom i panu tę pieśń.
Z miłą chęcią.
Czerwony pas, za pasem broń, i topór, co bliższy z dala, wesoła myśl, swobodna dłoń, to strój, to życie, górala. Tam szum prutu czeremoszu huculum przygrywa, a ochocza kolomika do tańca porywa. Dla hucula nie ma życia jak na poloninie, gdy golosy w doli rzucą, wnet z tęsknoty ginie. Dla huczula nie ma życia jak na poloninie, gdy golosy w doli rzucą, wnet z tęsknoty ginie. Gdy się wierzy liść, okryje Bóg, i czarna góra szczernieje, niech dzwoni flet, niech ryczy róg, odżyły nasze nadzieje. Tam szum prutu czeremoszu huculum przygrywa, a ochoczo kolomika do tańca porywa. Dla huczula nie ma życia jak na poloninie, gdy golosy w doli rzucą, wnet z tęsknoty ginie. Dla huczula nie ma życia jak na poloninie, gdy golosy w doli rzucą, wnet z tęsknoty ginie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziś w kresowym saloniku Radia Gdańsk gościmy księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I tradycyjnie częstujemy kawą, herbatą lub może kwasem chlebowym.
Oczywiście kwas chlebowy, jeżeli mówimy o Kresach, dlatego że ja to pamiętam z dzieciństwa. Moja babcia robiła w Krakowie, więc po wypędzeniu z Kresów Wschodnich, i to było coś takiego, co mi się wydawało normalne. Natomiast moi koledzy z Krakowa nie wiedzieli w ogóle, co to jest.
Częstujemy w takim razie kwasem chlebowym. Do tego kwasu chlebowego, mam nadzieję, wrócimy na samym końcu i ksiądz opowie nam albo da nam przepis na kwas chlebowy.
Księże Tadeuszu, Buczacz to miejsce, które jest w rodzinie księdza żywe.
Tak, no w ogóle historia mojej rodziny jest trochę zawiła, dlatego że ja się urodziłem w Krakowie, bo moi rodzice studiowali w Krakowie, poznali się, pobrali i mieszkali do ostatnich swoich dni. Natomiast korzeniami jedna i druga rodzina wywodzi się z Kresów Wschodnich. Moja mama pochodzi z rodziny ormiańskiej, ze Stanisławowa, konkretnie z miasteczka Łysiec na Pokuciu. Natomiast w tej rodzinie byli też grekokatolicy. Mój pradziadek był księdzem grecko-katolickim, ale też miałem księży w rodzinie ormiańsko-katolickich. Natomiast ojciec urodził się w Monasterzyskach, powiat Buczacz, ziemia tarnopolska. I tak jak to często podkreślał, on wyemigrował z Kresów fizycznie, no bo go wyrzucono. Natomiast całe życie, pracując też na uczelni, zajmował się kresami. No i dla mnie kresy w centrum Krakowa były czymś normalnym, ale był to taki klimat bardzo pozytywny. Kresy jako coś szalenie ważnego, pozytywnego. No więc później, kiedy dorosłem i zostałem księdzem, też tą tematyką się zajmuję.
Ale mieszkając w Krakowie, rozumiem, że myślami ksiądz był cały czas na kresach, wspominał, gdzieś porównywał te ulice krakowskie, przedmieści z tymi kresowymi.
To znaczy, ja byłem w 75 roku, jak zdałem maturę, ojciec mnie zawiózł na miejsce swojego urodzenia. To była taka nieistniejąca już osada Dębowica na przedmieściach Monasterzysk. Myśmy tam pojechali w ogóle w wielkiej tajemnicy, wykupiliśmy wycieczkę Orbisu do Lwowa i na jeden dzień obaj urwaliśmy się z tej wycieczki, żeby tam dojechać w okolice Buczacza. No dla mnie to był szok, bo ja w domu słyszałem o kresach jak o krainie z bajki Tysiąca i Jednej Nocy, a tam okazało się wszystkim, że nie ma domów, wszystko zostało zniszczone i rozebrane. I również, że to były tereny strasznie zniszczone. Kościół zamieniony na magazyn. Kościół w Monasterzyskach z kolei nie miał dachu i rosły drzewa, autentycznie drzewa na dachu. Buczacz wyglądał jeszcze gorzej i ja doznałem tam szoku. No, jak to ojciec opowiadał, że tak wspaniale, a tam takie dziadostwo. No oczywiście zrozumiałem, że to, co zostało zniszczone, to nie jest sprawa Polaków tam mieszkających, tylko wymordowania wioski przez UPA i zniszczenia, którego dokonali Sowieci. Niemniej tam rzeczywiście zrozumiałem, jak wielką wartością jest taki powrót do korzeni.
Czy rodzice wspominali, jaki to był dom, jaki to był klimat przed wojną właśnie na Kresach Południowo-Wschodnich?
Tak, no ojciec zawsze o tym opowiadał. To był klimat bardzo patriotyczny, bo to tak jak ojciec mówił, że na Kresach, aby być Polakiem, trzeba było często udowodnić to krwią i wysiłkiem. I był to klimat bardzo religijny, bo Polacy się utożsamiali z obrządkiem rzymskokatolickim i równocześnie taki radosny, bo niezależnie od martyrologii, taka serdeczność, otwartość, już nie mówię o tym śpiewnym akcencie, jakim moim babcia mówiła do końca życia. No i oczywiście różne zwyczaje. No, dla mnie takim fundamentem to były pierogi. Babcia się zżymała, jak ktoś mówił, ruskie pierogi. Mówi, jakie ruskie? Nasze. I więc jak przyjeżdżałem z ojcem, babcia mieszkała w Chojnowie wtedy, to gotowała wcześniej wiaderko pierogów i myśmy 3 dni wcinali te pierogi. Więc były takie elementy szalenie pozytywne.
Ale wspomniał ksiądz również o śpiewaniu różnych piosenek, o tym zaśpiewie kresowym babci. Ma ksiądz jakąś ulubioną swoją piosenkę kresową?
Tak, oczywiście. No, to znaczy, to były piosenki takie, które były związane z tradycją patriotyczną. No, już nie mówię tam hej, hej, sokoły, bo to już było prawie normą, ale bardzo wiele takich, które zwłaszcza słyszałem na weselach. Różne tam przyśpiewki, co było dla mnie bardzo ciekawe, ale też spotkałem się z takimi trochę nawet śmiesznymi sytuacjami, bo jak wspomniałem, babcia, czyli mama mego ojca, mówiła do końca życia takim akcentem kresowym. Mój tato skończył polonistykę w Krakowie, więc mówił językiem literackim. I pamiętam, jak przyjeżdżaliśmy, to babcia podśmiechiwała się z mojego taty i mówi, Janko, aleś ty się po krakowsku nauczył mówić, bo dla niej ten język, którym ojciec się posługiwał, był krakowski i śmieszny. No ale tak właśnie na tym ten piękny folklor polegał.
Za chwilę wrócimy do rozmowy o pięknym folklorze, języku i zwyczajach kresowych.
Let's go.
Przypominamy, naszym gościem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski i wracamy do naszej rozmowy.
Mówił ksiądz o sielskości Kresów, ale tę sielskość przerwała wojna. Zmieniło się diametralnie.
Tak, jak rozmawiamy w Gdańsku, to muszę wspomnieć jedną osobę, która była jednym z najserdeczniejszych przyjaciół mego ojca. Obaj się wychowali w domu dziecka później w Krzeszowicach. Pan profesor, nieżyjący już, Zbigniew Nowak, który dla Gdańska jako bibliotekarz i dyrektor oddziału biblioteki PAN w Gdańsku, no jest postacią bardzo znamienną. Natomiast właśnie jego historia, kiedy on w 1939 roku, syn policjanta, został wywieziony na Sybir i to były pierwsze ofiary ze strony Sowietów, czyli deportacja. Pamiętajmy, że Sybiracy to byli Kresowianie. To były rodziny policjantów, leśników i nauczycieli. Więc ta straszliwa depolonizacja zaczęła się równo 80 lat temu od wkroczenia Sowietów. Natomiast historia mego ojca jest inna, no bo nie zostali wywiezieni na Syberię, natomiast przeżyli ludobójstwo.
Czy te doświadczenia traumy wojennej spowodowały, że ksiądz zajął się tematyką rzezi wołyńskiej?
Tak, to znaczy ja ze względu na to, że byłem duszpasterzem Ormian, cały czas zajmowałem się sprawą ludobójstwa Ormian w Turcji. No to były sprawy dość odległe od spraw polskich, niemniej Ormianie w Polsce żyli. I wtedy był cały ruch ogólnoświatowy środowisk ormiańskich, które doprowadziły do tego, że zdecydowana większość krajów uznała to ludobójstwo, poza samą Turcją i niestety Stany Zjednoczone też nie uznały. Niemniej jednak byłem świadkiem w 2001 roku, jak papież Jan Paweł II był w Muzeum Ludobójstwa Ormian w Erywaniu, ale chodziło o ludobójstwo w Turcji, i powiedział prawdę i podpisał dokumenty. No to było dla mnie takie też przełomowe, że jeżeli Ormianie potrafią, naród tak bardzo rozproszony, zjednoczyć się, żeby tyle społeczeństw uznało ludobójstwo, no to dlaczego sprawa Kresów Wschodnich ciągle jest spychana na margines? I to słyszałem od wielu moich znajomych, no, że już Polska ma tyle już lat niepodległości, no trzeba wreszcie powiedzieć prawdę. Tak się mówi o Katyniu czy pakcie Ribbentrop-Mołotow. I tu okazało się, że natrafiłem na ogromny mur.
Ksiądz jest taki trochę krnąbrny, prawda? To chyba od dziecka ksiądz ma. Czy to jest wychowanie rodziców? Krnąbrność w sensie pozytywnym jednak, pozwolę sobie o tym powiedzieć, ale przez jednych jest ksiądz kochany, a przez innych znienawidzony. Czy Kresy dają taką siłę w tym, żeby być odważnym w różnych sprawach?
Jednocześnie mówi się o księdzu, słusznie moim zdaniem, że jest ksiądz takim wołaniem, sumieniem narodu.
No nie używając wielkich słów, ja powiem tak, że jeżeli szukać krnąbrności, to przede wszystkim w Ewangelii, bo jednak jest znak sprzeciwu, tak? Będziecie znakiem sprzeciwu. Natomiast no nie ma wątpliwości, że Kresy to nie było środowisko ludzi łagodnych, pokornych, tylko tak jak wspomniałem, ojciec podkreślał, żeby być Polakiem trzeba było to często udowodnić i poprzez pewien sprzeciw. I myślę, że to co jest wartością bardzo pozytywną, wyniesioną w ogóle nie tylko z Kresów, ale myślę z tych środowisk, gdzie stykały się różne kultury i różne środowiska, że z jednej strony jest jednak szacunek dla tych innych, tak, bo to na Kresach jednak to było, ale z drugiej strony, kiedy trzeba było bronić swoich racji, to się broniło i to jest jednak coś bardzo pozytywnego.
Będzie można to sprawdzić również wyjeżdżając na Kresy. Myślę, że wielu gdańszczan, ale też Polaków wyjeżdża na Kresy. Jakby ksiądz polecił jakieś miejsce, w którym dobrze się poczuć, a jednocześnie poznać smaki, przyrodę piękną, która tam przecież jest.
Tak, to znaczy jest tych miejsc tak dużo, że trudno tu się skoncentrować, ale też powiem o jednym jeszcze środowisku, które się troszeczkę pomija mówiąc o Kresach, bo my myślimy o Kresach jako tych terenach wschodnich, które po I wojnie światowej były częścią Polski, czyli Wilno, Nowogródek, Buczacz i Lwów, ale są ogromne skupiska Polaków do dzisiaj, które są poza tym kordonem dawnym, czyli w głębi Związku Radzieckiego, byli niesłychanie represjonowani przez Sowietów, wywożeni do Kazachstanu i ofiarami pierwszego ludobójstwa, które było w latach 1937-1938. Poznałem to środowisko dzięki mojej cioci, która jako siostra zakonna pełniła posługę w Żytomierzu No to jest rzeczywiście coś, co warto zobaczyć. Piękne sanktuarium maryjne w Berdyczowie, gdzie co roku zjeżdżają się Polacy. Kamieniec Podolski. No ale też myślę na terenach Białorusi, nawet Łotwy, Dynaburg, to są miejsca, gdzie ciągle te kresy nie są odkryte. Więc myślę, że przy całym szacunku do Wilna i Lwowa, gdzie to jest moim zdaniem obowiązek każdego Polaka tam być, bo tego się nie da zrozumieć kultury polskiej bez tych dwóch miast, to jeszcze korzystając z trochę otwieranych już granic, warto zobaczyć i te miejsca. I myślę, że to jest coś, co naprawdę nam pokazuje, że polskość to przy całym szacunku do Krakowa, Warszawy i Poznania, połowa Polaków mieszkała jednak na wschodzie. I to wszystko miało ogromny wpływ na kulturę polską.
Księże, na koniec już naszej rozmowy wróćmy do kwestii kwasu chlebowego.
Mówił ksiądz też o pierogach, ale pierogi zostawmy na później. Natomiast kwas chlebowy absolutnie musi ksiądz powiedzieć, jak to się robi.
Jak sama nazwa wskazuje, jest to zakiszony chleb. Tylko ja już przepisu tutaj nie podam. Natomiast to była taka Coca-Cola kresowa, którą wszędzie stosowano. Natomiast jak pierwszy raz byłem we Lwowie w 1971 roku, mimo że były to czasy komunistyczne, to stała cysterna w ogóle z tym kwasem chlebowym i można było sobie nalać. Jak ktoś przyszedł z butelką, to do butelki, jak z wiaderkiem, to do wiaderka mu nalali. Ja podszedłem tam, ta pani od razu się zorientowała, że jestem z Polski i do mnie powiedziała, co, nie widział tego? Ja mówię, nie widziałem, nie piłem. No to ma, niech pije. I to było moje pierwsze zetknięcie z kwasem chlebowym. Potraktowała mnie trochę jak takiego dziwnego człowieka, co nie wie, co to jest kwas chlebowy. Ale rewelacyjny dla ochłody.
Nie ma nic lepszego na upał niż chłodny kwas chlebowy.
Tak.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie, za odwiedziny w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich kresowian i miłośników kresów na Pomorzu, szczególnie w Prabutach, gdzie co roku jestem na Dniach Kresowych. Szczęść Boże.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Po tak ciekawym spotkaniu czas na kalendarium Daniela Wojciechowskiego.
Trochę będą takie chwile spokojniejsze, mam nadzieję, teraz.
Też mam taką nadzieję. Opowie nam i o Wesołej Lwowskiej Fali, i Ostatnim Królu Polskim, i o miejscowości Bogusze,
które odwiedziliśmy podczas naszego ostatniego wyjazdu do Wilna.
15 lipca 1938 roku sprowadzono do kraju prochy ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po ich usunięciu z kościoła świętej Katarzyny w Leningradzie przetransportowano je do Wołczyna na Białorusi, miejsca urodzin króla. Tu złożono je w lokalnym kościele. 16 lipca 1938 roku w Polskim Radiu Lwów nadano pierwszy odcinek Wesołej Lwowskiej Fali, najpopularniejszej przedwojennej audycji radiowej. Wesoła Lwowska Fala była nadawana na całą Polskę do 1939 roku, natomiast w 1938 roku audycja zmieniła nazwę na Tajoi. Słuchacze wraz z innymi bawili główni bohaterowie, duet batiarów, Szczepcio i Toncio, czyli Kazimierz Wajda i Henryk Vogelfanger.
Kajon, kajon, kajon.
Luis, Gordończu, coś słyszał?
Ani on, nic nie można usłyszeć, nie mieści. Cały już głupo zamienił Jurki już klucz i nic absolutnie nie słyszał.
Słuchaj, braci, ja cię mówię, słuchaj, bo co dzisiaj usłyszysz bez drzwi po twoje.
17 lipca 1944 roku w podwileńskiej wsi Bogusze NKWD rozbroiło i aresztowało zaproszonych na rozmowy dowódców Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego.
Dziękujemy Danielowi Wojciechowskiemu za korespondencję. Prosimy o przygotowanie długopisów, gdyż będziemy mieli dla Państwa do rozdania 10 ciekawych broszur historycznych.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Tak jak zapowiedzieliśmy, teraz proszę przygotować długopisy. Zapiszcie sobie najpierw numer, zanim powiemy kilka słów o tej nagrodzie, którą będziecie mogli otrzymać. Numer telefonu
601 979 828.
601 979 828. Mamy 10 takich historycznych broszur
dotyczących Wołynia roku 43.
Bardzo ciekawa broszurka,
która opowiada o tamtych wydarzeniach. Zachęcamy Państwa, jeżeli ktoś z Państwa chciałby ją otrzymać, musi do nas zadzwonić lub wysłać SMS-a pod numer 601 979 828.
A wydawcą broszury Wołyń 1943 jest Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Musimy się z Państwem niestety już pożegnać. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku.
Tam szum prutu czeremoszu uculum przygrywa, a ochoczo kolomika do tańca porywa. Dla uczula nie ma życia jak na Poloninie, gdy golosy w doli rzucą, wnet z tęsknoty ginie.